Dobry wieczór. W Polityce dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Czy i jakiego rodzaju kataklizm grozi polskiej szkole publicznej? Jakiej reformy publiczny segment szkolnictwa potrzebuje i czy musi ona mieć charakter rewolucyjny? Jaka jest dziś, a jaka mogłaby być rola nauczyciela? O tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest dziś pan dr Marcin Kędzierski, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Na początku tego roku na portalu dziennik.pl ukazał się artykuł pana autorstwa pod tytułem Jak zrobić rewolucję w edukacji? Wystarczy poczekać kilka lat. Koniec cytatu z tytułu. Brzmi zagadkowo, ale zanim poproszę o objaśnienie tego tytułu, proponuję zacząć od próby diagnozy. Co jest nie tak z polską edukacją i dlaczego wymaga ona zmian o charakterze aż rewolucyjnym?
Zacząłbym od tego, że to nie jest problem, który jest specyficzny dla polskiej edukacji. To jest problem, z którym mierzy się dzisiaj cały świat. I ten problem ma dwie natury. Jedna taka praktyczna, a jedna, powiedziałbym, filozoficzna. Praktyczna jest taka, że z każdym kolejnym rokiem czy słabnie status zawodowy nauczyciela i prestiż tego zawodu ze względu na zmiany technologiczne, to znaczy pojawienie się nowych form komunikacyjnych, rewolucji informacyjnej sprawia, że szkoła przestaje być jedynym miejscem, gdzie można zdobywać wiedzę i umiejętności. Stąd też z każdym kolejnym rokiem prestiż zawodu nauczyciela spada, a to oznacza, że jest coraz mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i mamy nauczycieli po prostu coraz mniej, bo mało osób garnie się do tego zawodu i widać to już po średniej wieku nauczycieli. Ta średnia wieku bardzo wyraźnie rośnie, ona powoli zbliża się do 50, a to oznacza, że w perspektywie najbliższych kilku lat w polskiej szkole może zabraknąć, no szacowałem ostrożnie, 100 tysięcy, może nawet więcej niż 100 tysięcy nauczycieli i ten system po prostu stanie się niewydolny. To nie jest tak, że ta szkoła się zapadnie nagle. To będzie taki miłoszowski koniec świata, to znaczy, że powoli w określonych miejscach, lokalizacjach będzie brakowało nauczycieli, nie będą odbywały się lekcje. I to jest ten taki wymiar czysto praktyczny. Ale jest wymiar głębszy, wymiar filozoficzny, polegający na tym, że edukacja publiczna ma swoje korzenie w wieku XVIII. Ona została skonstruowana pod wymogi rewolucji przemysłowej po to, żeby ogół społeczeństwa miał podstawowe kompetencje, takie kompetencje czytania i pisania. I to się sprawdzało dla etapu rewolucji przemysłowej, no tylko, że od tego czasu minęło 250 lat, a szkoła, i to nie tylko Polska, niespecjalnie się od tego momentu zmieniła. Wciąż funkcjonujemy w modelu 405-minutowych lekcji, wciąż funkcjonujemy w modelu klas, gdzie się zasiadają rówieśnicy, wciąż mamy do czynienia w wielu szkołach z dzwonkami na przerwę, wciąż mamy do czynienia z bardzo twardymi programami kształcenia. Wciąż mam do czynienia z tym, że jeżeli uczeń chce na przykład zabrać głos, to musi podnieść rękę i to jest zwyczaj, który pojawił się w 1760 roku, czyli ma już ponad 250 lat. Szkoła dzisiaj już nie odpowiada na te wyzwania i potrzeby, które niesie współczesny świat.
Rozumiem, że czekanie kilku lat zawarte w tytule pana artykułu to czas, który dzieli nas od momentu, kiedy ta zapaść kadrowa w szkole publicznej to jest coś, co tak czy owak musi nastąpić. Czy to jeszcze od czegoś zależy, na co ktokolwiek może mieć wpływ?
Myślę, że ta zapaść będzie postępować. Ona już w wielu miejscach w Polsce się dokonuje. Ona też się dokonuje ze względu na... Ona przyspiesza ze względu na takie czynniki jak inflacja i to, że te pensje nauczycielskie rosną wolniej niż wskaźnik inflacji, to znaczy, że one realnie tracą na znaczeniu. One też, ten proces przyspiesza dlatego, że wielu rodziców zobaczyło, jak ta szkoła wygląda w czasie pandemii, zobaczyło, jak wygląda edukacja zdalna, jak wygląda rzeczywistość polskiej szkoły i jeżeli ma tylko taką możliwość, ucieka z dziećmi do alternatywnych form edukacyjnych, czy to do edukacji prywatnej, czy edukacji społecznej, czy jakichś, nie wiem, szkół demokratycznych, czy edukacji domowej, bo tutaj też mamy bardzo wyraźny wzrost po pandemii. Ta zapaść, ona nas tak czy siak nas dotknie, tylko pytanie brzmi, czy my się do tej zapaści przygotujemy i stworzymy odpowiedź w edukacji publicznej, w segmencie publicznym, czy jednak będziemy czekali, aż tych nauczycieli będzie brakować, ale to będzie oznaczało generowanie ogromnych nierówności społecznych, dlatego, że część społeczeństwa, która która na to stać, która ma taką świadomość, która ma takie zasoby, po prostu z systemu edukacji publicznej ucieknie tak, jak ucieka dzisiaj, do edukacji prywatnej, do różnych form edukacji alternatywnej, natomiast w edukacji publicznej pozostaną dzieci tych rodziców, których po prostu nie stać na te inne formy kształcenia, ale to też oznacza, że w tej edukacji publicznej zostaną nauczyciele, którzy no nie mają tak naprawdę aspiracji do tego, żeby szukać czegoś więcej, żeby szukać nowych możliwości zarobku. I to będzie powodowało taką radykalną degradację edukacji publicznej. Szkoła publiczna będzie istniała w roku 2030, czy 2035, czy 40. Ale jeżeli nie wprowadzimy, nie zaczniemy już dzisiaj wprowadzać zmian, no to poziom tej degradacji szkoły publicznej będzie o wiele większy niż jest dzisiaj i to będzie skutkowało po prostu jeszcze większymi nierównościami społecznymi, sprawieniem, że klasa, powiedzmy, średnia, wyższa, którą stać dzisiaj na inną formę edukacji, będzie, mówiąc kolokwialnie, odjeżdżać coraz bardziej tej klasie ludowej.
Na czym polegają zasadnicze różnice, oprócz formy własności i zarządzania, między tą coraz mniej wydolną, jak pan doktor mówi, edukacją, szkolnictwem publicznym, a tymi alternatywnymi formami, czyli szkoły prywatne, nauczanie domowe, jeszcze jakieś inne. Czy tam już ta rewolucja się dokonała? Czy tam już rzeczywiście ten proces nauczania jest zorganizowany zupełnie inaczej?
W edukacji alternatywnej ta zmiana się dokonała już jakiś czas temu, chociaż to też nie są znowu jakieś wielkie nowości. Ja przypomnę, że jedną z takich rodzajów czy pedagogik stosowanych w edukacji alternatywnej jest pedagogika Marii Montessori, która ma już ponad 100 lat, więc to nie jest żadne nowum. Ale to jest taka pedagogika, w którym nie mamy podziału na sztywne klasy, nie mamy podziału na sztywne lekcje, na sztywne przedmioty. W szkołach prywatnych coraz częściej takie alternatywne metody kształcenia się pojawiają, chociaż wciąż mamy szkoły prywatne, które funkcjonują dokładnie tak samo jak szkoły publiczne i one też będą musiały przechodzić zmiany, więc to nie jest tak, że sama forma własności decyduje o tym, jak taka szkoła funkcjonuje. Natomiast ja naprawdę mam głęboką nadzieję, że my nie będziemy dzisiaj uważali tych różnych alternatyw, tych eksperymentów edukacyjnych jako zagrożenie dla edukacji publicznej, tak jak często to przedstawia minister Czarnek, chcąc na przykład uderzyć w edukację domową, tylko my zobaczymy, że w tej edukacji alternatywnej istnieje pewna szansa, że to jest pewna inspiracja, która może nam służyć do, ja mówię o rewolucji, ale tak naprawdę to jest taka rewolucja, która polega na takim stopniowym, ewolucyjnym zmianą systemu, ponieważ ja naprawdę nie wierzę w odgórną reformę oświaty. Zresztą tych reform oświaty w ostatnich 30 latach trochę było, takich odgórnych, jak przypomnę, ostatnia reforma dotycząca likwidacji gimnazjów. Tylko prawda jest taka, że to były reformy dotykające spraw trzecio-czwartorzędnych, natomiast one realnie wiele nie zmieniały i dzisiaj, jeżeli w ogóle myślimy o reformie, to trzeba zacząć ją właśnie od pewnych oddolnych eksperymentów, od pilotaży po to, żeby przekonać nie tylko nauczycieli, ale także rodziców, że inne edukacja jest możliwa.
Zatrzymajmy się przy postaci nauczyciela. Wiem, że z lektury pańskiego artykułu zapamiętałem, że właśnie ta postać, jej rola w systemie edukacji ma być kluczem do jej unowocześnienia, do wprowadzenia rewolucji, o której pan mówi.
Każda reforma edukacyjna będzie tak skuteczna, jak skuteczne jej wdrożenie, a wdrożenie zależy od nauczycieli, więc dzisiaj trzeba przyjrzeć się tak naprawdę, kim jest i kim powinien być nauczyciel. I w tym nowym modelu, o którym ja piszę w tym tekście, nauczyciel nie tyle jest osobą, która transmituje wiedzę, bo umówmy się, dziecko mające w klasie smartfona jest w stanie taką wiedzę uzyskać znacznie szybciej i ta wiedza będzie znacznie bardziej pogłębiona.
No, tylko, że to dziecko używa smartfona do zupełnie innych rzeczy.
Tak, ale właśnie rolą nauczyciela jest to, żeby być towarzyszem ucznia, żeby pokazać mu, jak z tego smartfona korzystać, pokazać mu, jak krytycznie analizować informacje, pokazać mu, jak się uczyć, czyli że rolą nauczyciela jest bycie bardziej mentorem i towarzyszem niż kimś, kto przekazuje wiedzę, czyli odejście od tego modelu transmisyjnego na model relacyjny i w takim modelu relacyjnym mówimy o sytuacji, w której nauczyciel ma grupę 10, może 12 uczniów.
No właśnie o to miałem spytać. Ten model może dawać znakomite rezultaty dla pewnych elit mogących korzystać właśnie z kształcenia domowego, mogących uczestniczyć w klasach kilku, góra kilkunastoosobowych, ale rzeczywistość szkoły, zwłaszcza szkoły publicznej, ona jest no, inna. 30 osób i nauczyciel w roli mentora, który ma bardziej niż dzielić się wiedzą, pomagać w samokształceniu uczniów. To nie jest jednak coś, co na skalę masową może być trudne do wprowadzenia, nawet przy założeniu, że się pokonuje różne przeszkody, o których jeszcze porozmawiamy.
Ale to jest trochę uwiąz wyobraźni, dlatego że te klasy 30-osobowe są dlatego, że mamy system klasowo-lekcyjny, że mamy lekcje podzielone na biologię, geografię, matematykę, chemię i po to, żeby jakoś ten proces zarządzić, musimy mieć duże klasy. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na taki wskaźnik pokazujący, ilu uczniów przypada na jednego nauczyciela, to w Polsce na jednego nauczyciela przypada około 9 uczniów. Więc nawet jeżeli ta liczba nauczycieli się zmniejszy, to wciąż ta liczba będzie oscylowała wokół 10, 11, 12 może. I to jest mniejszy odsetek niż w innych państwach rozwiniętych. To znaczy my tych nauczycieli relatywnie wciąż mamy stosunkowo dużo. Tutaj problemem nie jest sama liczba nauczycieli, ale organizacja procesu dydaktycznego, bo przecież można zrobić tak, żeby ci nauczyciele pracowali właśnie w grupach 12-13-osobowych i byli takimi mentorami, ale to oznacza, że muszą być całkowicie inaczej przygotowani do zawodu. I to jest jakby, o tym też bardzo wyraźnie piszę w tekście.
Czyli także rewolucja systemu kształcenia nauczycieli.
Tak, od tego się musi zacząć. Natomiast wydaje mi się, że już dzisiaj w systemie edukacyjnym wśród obecnych nauczycieli jest pewne grono, które spokojnie poradziłoby sobie w takiej roli mentora. I to są te osoby, które mogłyby zacząć wprowadzać te pilotaże, pokazywać, jak coś takiego może funkcjonować w praktyce. Natomiast jednocześnie trzeba byłoby zacząć inaczej przygotowywać obecnych studentów pedagogiki, po to, żeby oni wchodzą do systemu, no mieli już te kompetencje umożliwiające im prowadzenie zajęć w zupełnie nowej formie.
Wyraził pan chyba sceptycyzm co do możliwości odgórnego, sterowanego przez państwo, przez rząd takiej rewolucyjnej reformy edukacji. Ja pozwolę sobie zacytować fragment świeżego wywiadu, którego udzielił premier Morawiecki, a mianowicie jego pomysł na reformę edukacji, czyli jaka jest percepcja problemów przez szefa rządu. Nauczyciele mogliby mieć wyższe pensum niż 18 godzin i dzięki temu więcej zarabiać. Zresztą patrząc na zmiany technologiczne, choćby ostatnio głośny chat GPT, pan doktor wie, bo ja nie wiem co to jest, już widzimy, że właśnie praca nauczyciela z uczniem w szkole będzie kluczem do rzetelnego pozyskania wiedzy przez uczniów. Dostrzega pan doktor tu jakieś zbieżności w myśleniu z tym, co pan postuluje?
To jest bardzo wyciągowa wypowiedź. Ja nie wiem, co premier Morawiecki miał na myśli, ale gdybym miał to rozumieć tak, jak ja to rozumiem, to rzeczywiście, no tak, to idzie w tym kierunku. To znaczy te nowe technologie, nie chodzi o to, żeby teraz szkoły były zarzucone smartfonami. Akurat pomysł, żeby dawać dzieciakom w czwartej klasie, wszystkim dzieciom dawać...
Tablety.
Nawet nie tablety, tylko laptopy. No, nie jest koniecznie najsensowniejszym pomysłem. Jak popatrzymy sobie na edukację fińską, która jest uważana za taką wzorcową tak naprawdę edukację, system edukacyjny na świecie, to tam nie ma wielu takich technologicznych nowinek, dlatego że dziecko nie potrzebuje w wieku 8 czy 10 lat klasy, która jest naszpikowana elektroniką czy technologią. Uczeń potrzebuje relacji z nauczycielem, potrzebuje relacji z mentorem, który też wprowadzi go w ten trudny świat cyfrowy. On niesie ze sobą wiele szans.
Trudny i niebezpieczny.
Tak, i niesie ze sobą wiele zagrożeń, więc też dziecko musi mieć umiejętność korzystania z tych narzędzi i nie zawsze ma po prostu w wieku 8 lat takie kompetencje. Natomiast jeżeli mówimy o reformie, to oczywiście trzeba mówić o nauczycielach, ale ja bym też chciał dodać trochę słów o rodzicach. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnich 30 latach stworzył nam się taki model bardzo neoliberalny, w którym edukacja ma nam zapewniać kwalifikacje dla rynku pracy i tak naprawdę cały system jest tak skonstruowany, żeby no wybieramy dobre przedszkole dla dziecka, żeby trafiło do dobrej podstawówki, dobre podstawówkę, żeby trafiło do dobrego liceum, a dobrego liceum po to, żeby trafiło na dobre studia, żeby znalazło miejsce pracy. Tylko, że już dzisiaj widzimy, że na rynku pracy mało kto patrzy na dyplomy uniwersyteckie, bo zasadniczo edukacja no, nie jest tylko od tego, żeby uczyć kwalifikacji zawodowych, tylko żeby poszerzać pewne wyobrażenie o świecie, no to nagle sobie, jeżeli zdamy sobie sprawę, że te dyplomy są nic nie warte. To ta cała piramida, która jest postawiona dzisiaj na edukacji uniwersyteckiej, do której w zasadzie wszystko ma prowadzić, od przedszkola, to ta cała piramida się nam sypie. I teraz rodzice mają oczekiwanie, zadają pytanie, dobrze, czy ta szkoła przygotuje moje dziecko do egzaminów? Czy to moje dziecko dobrze zda egzamin? Jeżeli pojawi się nauczyciel, który prowadzi alternatywne metody kształcenia, który stara się poszerzać horyzonty uczniów, stara się rozszerzać, czy nie wiem, pogłębiać ich pasję, to pierwsze pytanie rodziców będzie takie, dobrze, ale czy ten nauczyciel przygotuje moje dzieci do egzaminu? Dopóki nie zmienimy tego myślenia właśnie, tego takiego bardzo efektywistycznego, nastawionego bardzo wycinkowo na efekty kształcenia, rozumiane liczbowo jako ocenę, no to ciężko nam będzie przeprowadzić rewolucję, dlatego to no, nie jest tylko rewolucja taka strukturalna, ale ona wymaga tak naprawdę zmiany naszego
myślenia. No, mentalnościowa przede wszystkim chyba. Chciałem jeszcze w związku z tym zapytać, gdzie dla takich pomysłów, których zwolennikiem jest pan doktor, szukać sojuszników u nas i skąd mogą przyjść zagrożenia? Spora część środowiska nauczycielskiego, jak słyszy na przykład, że jakiś polityk opowiada o wyższym pensum niż 18 jako warunku wyższych zarobków, to mówi nie, to okej, to znaczy dawajcie te wyższe zarobki, ale proszę nam tutaj nie rewolucjonizować naszego systemu pracy.
Jeżeli chodzi o samo pensum, to pensum w Polsce nie jest wysokie. W wielu państwach europejskich to pensum jest wyższe, ale też z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że nauczyciel może pracować 40 godzin, dlatego że pamiętajmy, że osoba pracująca w biurze sobie może zrobić chwilę przerwy, a nauczyciel przez 45 minut lekcji jest nieustanny, musi mieć nieustanną uwagę i jest też nieustannie oceniany przez uczniów. Więc to jest naprawdę trudna praca. Ja też nie chciałbym wieszać psów na, mówiąc kolokwialnie, na nauczycielach, dlatego że ta zmiana się nie odbędzie
bez
nich.
Tego nie proponujemy z całą pewnością.
Więc ta zmiana nie odbędzie się bez nich i ta zmiana musi odbyć się wspólnie z nimi. To znaczy nauczyciele muszą zrozumieć, że to jest dla nich też szansa. Ja mam przekonanie, że wielu nauczycieli chce tej zmiany, ale jednocześnie, jeżeli są nauczyciele, którzy czują się niegotowi.
Ale to może być realna szansa na wyższe zarobki, wyższy prestiż?
Tak, myślę, że tak jest. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś jest w zawodzie nauczyciela od 30 lat i na przykład nie czuje się dzisiaj gotowy, żeby taką zmianę przeprowadzać, no to właśnie te najbliższe 10 lat jest po to, żeby te osoby po prostu dociągnęły do emerytury w takim modelu, w jakim one się wykształciły. No, nie oczekiwać, że ktoś, kto ma 55 lat, nagle zrewolucjonizuje swój sposób myślenia o tym, jak uczy, chociaż przecież są też nauczyciele i to nauczyciele już blisko wieku emerytalnego, którzy by się ucieszyli na taką zmianę, bo od wielu lat już próbują pracować w takim modelu mentorskim, więc to nie jest jednoznacznie, że młodzi nauczyciele to są ci otwarci, a ci starsi to są już ci zamknięci, którymi się nic nie da zrobić. Natomiast faktycznie Związek Nauczycielstwa Polskiego jako związek zawodowy musi reprezentować interes wszystkich. Ja to też rozumiem, natomiast musi też reprezentować interesy tych, którzy się boją zmian. No i naturalne jest to, że on, jeżeli usłyszy słowo ewolucja, to będzie na to się jeżyć.
A zwłaszcza rewolucja,
tak. Natomiast też pamiętajmy, że edukacja przeszła w ostatnich latach tyle zmian, że ja naprawdę rozumiem nauczycieli, którzy kiedy słyszą słowo reforma czy zmiana, dostają gorączki.
Skupmy się jeszcze przez moment na politykach. Cytowałem tutaj premiera i bardzo fragmentarycznie jakieś jego tam wyobrażenia, w jaką stronę powinna zmierzać reforma systemu edukacji publicznej, ale czy w ogóle miewa pan kontakt z politykami różnych ugrupowań? Czy w ogóle taka rozmowa, jaką my tutaj sobie prowadzimy, ja pana doktora wypytuję, czy elity polityczne, elity partyjne w ogóle się tym interesują? Mają wyrobiony jakiś pogląd i czy można się spodziewać, że będą raczej po stronie sojuszników takich zmian, takiej rewolucji, czy przyłączą do hamulcowych, nawet jeśli niekoniecznie będzie im z innych względów politycznie po drodze?
Zacząłbym od tego, że to, o czym mówię, to nie jest tylko mój pogląd, natomiast takich głosów pojawia się w środowisku bardzo dużo i to zarówno po stronie progresywnej, jak i liberalnej, jak i konserwatywnej, więc to nie jest jakby ograniczone do jakiegoś nurtu politycznego. Natomiast ten temat, chociaż jest już obecny coraz mocniej w agendzie takiej społecznej, publicznej, medialnej, zaczyna by się przebijać, czegoś dowodem jest nasza rozmowa, to tego nie ma w tej agendzie politycznej i to jest dla mnie też trudne do zrozumienia, dlatego że ja zdaję sobie sprawę, że reforma na przykład ochrony zdrowia jest trudna, bo mamy bardzo wiele grup interesu, takich silnych grup interesu, mamy duże pieniądze. W edukacji nie ma aż tak wielu silnych grup interesu.
Więc z pewnością nie ma aż tylu pieniędzy.
A z pewnością na pewno nie ma aż tylu pieniędzy, więc ta reforma byłaby prostsza i też ta grupa kilkuset tysięcy nauczycieli to jest atrakcyjny kąsek z perspektywy wyborczej. Natomiast no, ja dzisiaj nie widzę zainteresowania ze strony polityków tym, żeby pomyśleć inaczej o edukacji. Ja też rozumiem, że oni się mogą bać wielkich zmian, bo czują, że w tej edukacji ostatnio dużo się działo. Natomiast no, niestety, jak popatrzę sobie na to, co na przykład postuluje opozycja, bo nie spodziewam się takich zmian ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo oni reprezentują zupełnie inny paradygmat edukacyjny. Ale jak popatrzę na pomysły opozycji, to one się sprowadzają do hasła antyczarnek i tego, żeby ograniczyć kompetencje kuratoriów. I ja się zgadzam, że kuratoria należy ograniczyć ich kompetencje, ale tak naprawdę to jest kwestia jakby czwartorzędna, tak? To nie jest istota, która zmieniłaby realia polskiej szkoły.
No mało tego, można podejrzewać, że gdyby to oni mianowali kuratorów, to mogłoby się nagle okazać, że wcale nie są takimi zwolennikami ograniczania władzy kuratoriów, ale to jest trochę inna już rozmowa. W pańskim artykule dostrzegłem zdanie, które mogłoby świadczyć, że no jest pan jakimś ostrożnym optymistą, pozwolę sobie zacytować. Myślę, że politycy prędzej czy później kupią taką wizję, no wizję, o której dzisiaj rozmawialiśmy, zwłaszcza, że będzie ona korzystna dla rodziców, którzy biorą udział w wyborach. Kupią, nie kupią, prędzej czy później, no lepiej, żeby prędzej niż później z pana punktu widzenia, ale czy podtrzymałby pan to optymistyczne przewidywanie?
Popatrzmy na skalę eksodusu dzieci i rodziców z edukacji publicznej do edukacji niepublicznej w ostatnich 2 lat. W polskich, w szkole, w tej edukacji niepublicznej mamy już około nawet może ponad 10% dzieci. Po pandemii ten proces przyspieszył i to w tempie wręcz geometrycznym. I to pokazuje, że ten temat bardzo mocno wszedł do debaty publicznej. Jeszcze 2 lata temu, czy właśnie przed pandemią, ciężko byłoby rozmawiać o edukacji. Dzisiaj tych rozmów jest dużo. Tych tekstów jest dużo. No, sam fakt, że premier w ogóle mówi o edukacji, to nie jest rzecz przypadkowa. Tak? On też widzi, że ta tematyka edukacyjna staje się ważna dla wyborców i ja mam naprawdę głęboką nadzieję, że wreszcie wejdzie do tej agendy politycznej, że zaczniemy się o to politycznie spierać, bo wydaje mi się, że tu jest wiele pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Na przykład po co nam w ogóle dzisiaj jest szkoła, bo ona jest nam bardzo potrzebna, ona ma bardzo ważną rolę do odegrania w społeczeństwie, natomiast my dzisiaj zupełnie o tych rolach, które szkoła może odgrywać, zapominamy.
I niech te stwierdzenia mojego gościa będą już puentą naszego spotkania, a gościem był dziś pan dr Marcin Kędzierski, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję również.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.